Live.net.
Dzisiaj stulecie zaślubin Polski z morzem, a w studio nie o morzu i nie o stuleciu, nie o historii, a o przyszłości z Karolem Okońskim będziemy rozmawiać. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Karol Okoński był wiceministrem cyfryzacji w latach 2018-2019. Teraz jest wolnego stanu, chyba że czymś się mylę i działa pan na rzecz jakiejś firmy albo kogoś innego.
Zgadza się, że w połowie grudnia zdałem swoją funkcję wiceministra i w tym momencie jeszcze jestem na etapie, nazwijmy to, rozmów, analiz decyzji. Także jeszcze na razie posługuję się tak tytułem były wiceminister.
Czyli może pan być człowiekiem wolnym, jako wolny człowiek opowiedzieć o sieci 5G, jaka ma powstać nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i opleść cały świat. Na jakim jesteśmy etapie?
To powiedziałbym tak, że tu są spore różnice pomiędzy poszczególnymi kontynentami. Na pewno najbardziej zaawansowana w rozwoju tej sieci jest Azja. W dalszej kolejności to Stany Zjednoczone i pewnie jednak dopiero na trzecim miejscu Europa, chociaż te tempo inwestycji znacząco wzrasta. Też w najbliższym roku możemy się spodziewać też kolejnej fali, dużej fali też uruchomień już takich produkcyjnych sieci 5G. Też zresztą w Polsce planujemy w bieżącym roku, do końca, najpóźniej do końca bieżącego już roku, to, żeby w przynajmniej jednym dużym polskim mieście działała już taka sieć 5G. Niemniej powiedziałbym z perspektywy użytkowników, te implementacje, których mamy do czynienia, to raczej są, powodują zwiększenie prędkości przesyłu danych, a nie korzystając z wszystkich możliwych nowych cech i zalet samej sieci 5G, bo one wymagają jeszcze większych inwestycji, które będą dopiero
następowały
w kolejnych
latach. Wejdźmy do fundamentów. Żeby zbudować sieć 5G, to co trzeba mieć? Co trzeba zrobić?
Więc tak, jak państwo mogą się zorientować, zresztą śledząc reklamy czy billboardy pewnie przejeżdżając czy poruszając się po mieście, niejedna już sieć również w Polsce reklamuje właśnie, że lada moment uruchomi 5G, bądź zapowiada to w niedalekiej przyszłości. Te sieci 5G, o których teraz mówimy, one bazują w dużej mierze na infrastrukturze, którą już mamy, gdzie stacje bazowe są uzupełniane dodatkowe oprogramowanie, dodatkową część związane z nadawaniem, czy z obsługą nowej częstotliwości i tym samym obywatel, o ile posiada telefon, który obsługuje 5G, co też jakby nie ta pula tych telefonów też dopiero będzie przerastać.
A, czyli trzeba na pewno będzie wymienić telefon.
W stanie korzystać tak z dużo większej szybkości transmisji danych, czy głównie chodzi tutaj o transmisję danych.
No dobrze, ale żeby powstała sieć 5G, to jeszcze trzeba się dwa kroki do tyłu zrobić, bo potrzebne są częstotliwości, potrzebne są przetargi, potrzebna jest technologia. I teraz tak, zacznijmy od częstotliwości. Kto jest właścicielem częstotliwości i w jaki sposób ta częstotliwość zostanie sprzedana?
Mhm. Więc tak, jeszcze w tych przykładach, które podawałem, mówimy, to że niektórzy operatorzy już teraz mówią, że mogą uruchomić sieć 5G, wynika właśnie z tego, że oni do tego celu wykorzystaną częstotliwości, które już posiadają. Czy niektóre częstotliwości faktycznie już teraz można również wykorzystywać jakby w tym nowym metodzie transmisji danych właśnie bazującej na 5G.
Ale mówi się o tym, że 5G to jest rewolucja. To jak można zrobić rewolucję na podstawie tych samych częstotliwości, które są już przyznane?
Więc tak jak mówię, ten jedyny zysk taki widoczny dla obywatela w tym momencie, w momencie, kiedy się wdraża sieć 5G na tych dotychczasowych częstotliwościach, polega jedynie na tym, że dostosowany nowy aparat i uzupełnione jakby nową technologię stacje bazowe są w stanie transmitować dane powiedzmy, nie wiem, przynajmniej o rząd wielkości większą prędkością, czyli znacząco większą. Teraz w przypadku tych zastosowań związanych na przykład z tym, żeby móc wdrażać rozwiązania, które mają to minimalne opóźnienie, na przykład co dotyczy jakichś rozwiązań związanych na przykład z autami autonomicznymi, czy z przed wykonywaniem zabiegów na odległość, to rozwiązanie wymaga już stosowania nowych częstotliwości i te nowe częstotliwości faktycznie generalnie ich dysponentem jest państwo i ono dzierżawi je operatorom na określony czas i za tą opłatę, za wykorzystywanie tego danego pasma oczekuje wynagrodzenia i w Polsce będzie się odbywać ta dystrybucja w trybie aukcji.
Ja tylko powiem, że ten dźwięk, który słyszą Państwo w tle, to nie jest 5G, albo nie jest to świat zbuntowany, a może to jest lekki bunt świata, dlatego że teraz o parapet uderzają krople deszczu. Właściwie to nie jest deszcz, tylko musi być potężna ulewa, która przechodzi nad Warszawą. No dobrze, nowe częstotliwości ma państwo. I kto dysponuje i w jaki sposób te częstotliwości będą i za ile będą przekazywane i komu?
Mhm. Więc tak, jeszcze jeden krok wstecz jest, bo myślę, że ważna informacja jest taka, że wcześniej państwa czy środowisko międzynarodowe porozumiało się, które częstotliwości stosuje do których celów. I to jest jakby międzynarodowa umowa, jakby pod auspicjami tak zwanego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, ITU. I oni, znaczy wspólnie państwa się zgodziły, że pewne właśnie pasma są zastrzeżone na sieci 5G. I jedne z tych pasm w obszarze tak zwane pasmo C, to jest mniej więcej 3,5-3,8 GHz, w tym przedziale w Polsce planowane jest w tym momencie do wydzierżawienia, na wykorzystanie dla sieci 5G. W aukcji, którą uruchomi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no powiedziałbym niebawem. W tym momencie trwają jeszcze konsultacje tak zwanej dokumentacji przetargowej,
aukcyjnej. Ile jest takich częstotliwości?
I to jest, to będą, będą rozprowadzone 4 bloki po 80 MHz. Z tego pasma 3,6-3,8 GHz. I teraz ta aukcja ma swoje konkretne
uwarunkowania. No to jeżeli są 4 bloki i w Polsce jest pewno 4 operatorów, może jest 5, ale pewno jest 4 operatorów, to każdy sobie w czasie aukcji kupi jeden taki blok i będzie mógł tworzyć sieć 5G, tak?
Tak, jest na razie w tych warunkach, które są w dokumentacji, wręcz jest powiedziane, że można kupić maksymalnie jeden blok, czy operator nie może wręcz kupić więcej. Akurat tutaj głosy są podzielone, czy to ograniczenie jest potrzebne, czy wręcz nie powinno
być
zniesione.
A jest jakaś, po pierwsze, czy jest jakaś cena wywoławcza? Bo jak jest aukcja, rozumiem, że przychodzą i licytują. Jaka jest cena wywoławcza?
Tak, prezes w ramach tych konsultacji, prezes właśnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustali tę cenę wywoławczą na 450 milionów złotych właśnie za ten jeden blok dla jednego operatora.
450 milionów złotych, ale wtedy ma się tą częstotliwość i jakbym powiedział, w nieskończoność będzie można zarabiać pieniądze dzięki temu, że się ją ma.
Powiedziałbym tak, te częstotliwości są przyznawane na okres 10 lat z możliwością odnowienia na kolejne 10, więc to nie jest jakby, powiedziałbym, nie jest to jednak nieskończoność. Natomiast tak, jest to wystarczająco długi okres, żeby w ramach tego okresu później jakby operator wykonywał czy dokonywał swoich własnych inwestycji właśnie w tę całą infrastrukturę i korzystając jakby z tej infrastruktury mógł oferować usługi, za które pobiera opłaty.
A na czym polega ta bitwa, która jest w skali globalnej? Stany Zjednoczone przeciwko Huawei, bo co się dzieje z tą częstotliwością 5G? Dlaczego to jest takie niebezpieczne, jak podkreśla prezydent Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, większość dyskusji wynika z tego, że z przyszłych spodziewanych zastosowań tej sieci. Chodzi o to, że tak jak teraz widzimy, że poprzednie generacje sieci, nie wcześniej właśnie 3G, teraz mamy głównie 4G, wchodzi 5G, planowana 6G, generalnie każda kolejna wyższa generacja, która oferuje lepsze parametry, no poniekąd zastępuje tą starszą, a ilość z racji tych coraz lepszych parametrów, ilość zastosowań jest jakby znacząco się zwiększa, więc już nie tylko mówimy o wykonywaniu połączeń telefonicznych, jak to było kiedyś, prawda? Od dawna już mamy łączność też cyfrową, czy jakby jesteśmy w stanie wykorzystywać nasze telefony, czy tak zwane to urządzenie IoT do komunikacji zresztą też między sobą. I niemniej liczba urządzeń, które będziemy mogli przyłączyć do sieci 5G, mówię, to minimalne opóźnienie, dużo większa transmisja danych, na przykład to jest co spowoduje, że będziemy mogli w dużo większej i bardziej skutecznie dopuścić do ruchu właśnie auta autonomiczne, które poruszają się same, po prostu interpretując sygnały z czujników, z którymi się komunikują w trakcie jazdy.
Czyli
jak również mówimy o dronach,
samochody bez kierowców, drony, które latają nad miastem i dodatkowo zdjęcia i cała możliwość kontroli każdego naszego ruchu, bo 5G już daje taką możliwość, już teraz jest taka możliwość. Taka świadomość tego, że wchodzimy w świat, nad którym nie my mamy kontrolę, tylko który ma kontrolę nad nami. Wchodzimy właściwie bezrefleksyjnie, bo filozofów się panowie nie zapytali, księży się panowie nie zapytali o to, nie było konsultacji społecznych, tylko tak wskakujemy do tej głębokiej wody i mówimy, okej, zrobimy to, nieważne jakie będzie zdrowie, jakie będzie funkcjonowanie, jaka będzie psychika człowieka, tylko nurkujemy w to, w ciemno.
To nie jest, znaczy nie zgodziłbym się, że w ciemno. Ta dyskusja jakby czy nowe technologie przynoszą same korzyści, czy nie, wydaje mi się, jest mało takich osób, które jakby jednoznacznie mówią, że to jest tylko i wyłącznie zalety. Zresztą cały aspekt dużo szeroki z tym związany, cyberbezpieczeństwa, czy wykorzystywania też technologii do celów wcale nie pozytywnych. To są oczywiście elementy, które no, trzeba mieć z tyłu głowy i właśnie ta dyskusja przed ogólnie dostawców sprzętu do sieci 5G trochę właśnie wynika z tego, że z obawy, że pewna dominacja jednego producenta bądź jego dostęp do infrastruktury w momencie, kiedy ta infrastruktura stanie się już taką jakby wykorzystywaną w naszym codziennym życiu w takim wymiarze, w którym sobie już nie będziemy wyobrażać bez niej jakby funkcjonowania, ta ingerencja spowoduje, że nagle te nasze bieżące życie zostanie mocno zakłócone i stąd no, chęć wykorzystywania czy obrania pewne ramy i standardy, żeby uniknąć mówię, tych zakłóceń, niebezpieczeństw w przyszłości.
Jeszcze jedna sprawa. No jest, wchodzimy w nową technologię 5G, tak? Wchodzimy w ciemno, są zalety, są wady. Premier Morawiecki mówi, że jaki mamy wybór, musimy być nowocześni, więc musimy wskakiwać w te nowe technologie, bo inaczej będzie tak, jak ktoś wymyślił broń palną, ktoś był z szablą, to wiadomo było, że ten, kto ma karabin, wygrywa wojnę. Filozofia, którą można zrozumieć. Ale pytanie dotyczy tego, dlaczego mając 5G i mając te częstotliwości, nie tworzymy polskiej firmy. Był kiedyś Polkomtel, który został sprzedany przez rząd premiera Donalda Tuska. Tak? Kupił to Zygmunt Solorz za 18 miliardów złotych, zapłacił, pewno ciągle płaci raty, ale dlaczego my, jakby państwo polskie się pozbywa takiej wartości, skoro na tej podstawie budujemy nowy świat, nowy, wspaniały świat, pewno tak pan minister myśli. Budujemy nowy, wspaniały świat powszechnej kontroli, niedoli ludzkiej, tak ja myślę, ale to dlaczego przynajmniej nie chcemy stworzyć z tego wartości polskiej, tylko oddamy firmie francuskiej, firmie jakiejś innej, chińskiej firmie, oddamy to komuś. Dlaczego?
Tak, znaczy no, nowy wspaniały świat, zresztą świetna książka Aldousa Huxley oczywiście pokazuje ten świat w dużo gorszych barwach, więc to nie jest...
W takich barwach budujemy świat teraz, ale to już inna sprawa.
I natomiast powiem tak, nie da się zbudować czy stworzyć firmy od zera, prawda? Znaczy to wymaga też odpowiedniego czasu. Pewne decyzje, powiedziałbym o charakterze strategicznym, zostały kiedyś tam podjęte, już wiele
temu. No dobrze, to ja
temu.
Mam przenośnie. Więc... Jak pan kupi sobie za ciasne buty, czy uważa pan, że to jest decyzja, która do końca życia musi panu towarzyszyć i musi pan zawsze chodzić w za ciasnych butach, czy może pan jednak podjąć nową decyzję i kupić sobie dobre buty?
Nie, oczywiście, to jest kwestia, tak jak powiem, komfortu, trasy, która jest do przejścia w tych butach i tak dalej, nie? Więc ja powiedziałbym tak, to nie jest tak, że to jest jakby droga bez wyjścia. Oczywiście mamy też sytuacje takie, że państwo niektóre publiczne przedmioty w tym momencie przejmowało, czy przejmuje.
Na przykład banki.
W przypadku banków to miało miejsce, więc pewnie jest to taka opcja, która mogła być do rozważenia. Niemniej to też pamiętajmy, że przejęcie i kupno w tym momencie to jest jedna, jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić obecnemu właścicielowi. Natomiast trzeba też zaplanować odpowiednio wysokie inwestycje w dłuższej perspektywie. I tutaj praktyka jakby jednak wszelkich innych, większości rynków telekomunikacyjnych pokazuje, że dostawcy, znaczy operatorzy telekomunikacyjni z racji tego, że prywatni, którzy na tym są w stanie zarabiać, są w stanie dużo efektywniej i tą infrastrukturę zbudować, a ważne, żeby pracowali w regulowanym środowisku, na które nakładamy pewne minimalne standardy i zasady, ale zachowując odpowiednią jakby konkurencję.
Ale marża, to takiego słowa używał premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji w Krynicy, czy w Rzeszowie, właściwie w Rzeszowie takiego słowa użył, marża. To tutaj marża pójdzie w ręce tego kapitału, który jest obecny na naszym rynku, a w końcu to jest tak, jak budujemy CPK, centralny port komunikacyjny i 5G, tak? To jedno z drugim coś wspólnego ma, jak chcemy być nowocześni. Tam musimy wykupić działki, a tutaj mamy działki, bo mamy częstotliwości. Czy takie narady były w ministerstwie, czy takich narad nie było?
Tylko to pamiętajmy, że jakby sama fakt posiadania częstotliwości, tak jak mówię, i tu też sprostowałem, że państwo nie wyzbywa się częstotliwości, żeby w niektórych szczególnych przypadkach może zresztą je z powrotem odebrać, jeśli są jakby pewne warunki, nie wiem, bezpieczeństwa spełnione. Natomiast co ważne też... To budowa jedna duża inwestycja oczywiście jest też zasobo czy kapitałochłonna, ale jednak tak w przypadkach CPK dotyczy ona jednego konkretnego miejsca. W przypadku telefonii komórkowej mówimy jednak o pokryciu całego kraju infrastrukturą, która musi być utrzymywana, rozwijana, aktualizowana, więc jest to przedsięwzięcie jakby logistycznie i organizacyjnie dużo po prostu bardziej skomplikowane.
Ale jeżeli się prywatnemu opłaca, to i dobrze zarządzanej państwowej firmie też by się
opłacało.
Powiem
tak, żeby było jasne. Jest konkretny projekt, który rozważa taką opcję. Powiedzmy, to taka trochę hybryda, czyli przedsięwzięcie, które są rozwiązane, są polskie 5G, czyli gdzie po jednej stronie mamy Polski Fundusz Rozwoju i firmę państwową, firmę Exatel, a po drugiej stronie mamy operatorów telekomunikacyjnych, gdzie na paśmie kolejnym, na którym w przyszłości będzie sieć 5G, na paśmie 700 MHz, faktycznie jest przewidywane stworzenie infrastruktury, która byłaby faktycznie na użytek tylko i wyłącznie państwa, ale wtedy mówimy o tym, że państwo dla swoich obywateli oferowało pewne usługi i też na tym zarabiało, a raczej, żeby miało jedno z pasm, bo zarezerwowane potrzeby strategiczne państwa i na potrzeby pewnie infrastruktury krytycznej, pewnych podmiotów, które są szczególnie ważne dla państwa, po to, żeby w maksymalny sposób kontrolować to, co się w tej sieci dzieje. Więc takie analizy jakby w wątku, który pan redaktor poszedł, trwają, ale raczej to dotyczy nie tyle, że sytuacji, że państwo oferuje i zarabia na abonamencie czy usługach sprzedawanych obywatelowi, a raczej, że jest posiadaczem czy właścicielem części infrastruktury po to, żeby mieć pełną kontrolę nad danymi, które tam są przesyłane.
Pan oczywiście taki strach i takie pytania, które mogą humanistów dotyczyć na temat tego społeczeństwa przyszłości, z natury mogą nie towarzyszyć, ale zadawał pan sobie takie pytanie? Myślał pan o tym, jakie społeczeństwo budujemy, co to jest to społeczeństwo technologiczne, jak będzie wyglądał pan, jak będzie wyglądała kawa, które będzie pan zamawiał w kawiarni i te zdjęcia, które wszyscy będą panu robić, będzie pan wchodził do kawiarni, pstryk i od razu z konta zejdzie 20 zł za kawę, bo pana myśli będą znane, a jak będą niepoprawne myśli, to wtedy o, trudno, jak w Chinach.
Jak już się odwoływaliśmy do kultury i różnych pozycji, no to jest jeden film, który faktycznie, myślę, też daje sporo do myślenia, jak ten świat mógł wyglądać w takim wariancie faktycznie bardzo pesymistycznym, czyli raport mniejszości, gdzie faktycznie jakby to, że człowiek jako i czujniki, które bazujące na biometrii de facto faktycznie śledzą każdy jego ruch i myślę, że taki model totalitarny wręcz w pewnym momencie z perspektywy nowej technologii, to jest, znaczy jest jakby, powiedziałbym, niepokojące. I tu oczywiście z tym jakby i się z tym zgadzam i trzeba też pamiętać, i to jest też kolejny szeroki, nowy temat, na przykład temat sztucznej inteligencji, gdzie jakby w Europie staramy się jakby wprowadzić pewne standardy już teraz, żeby przeciwdziałać powstawaniu rozwiązań, nad którymi stracimy kontrolę. Tak? Natomiast w innym miejscu na świecie to rozwiązania już powstają, są używane. No i teraz jakby pytanie jest, jakby w jaki sposób tutaj wpłynąć na rozwój tej technologii w taki sposób, żeby jakby nad nią zapanować. Myślę, że nad rozwojem trudno zapanować. To, nad czym możemy panować, nad zastosowaniem, czyli pewnie ograniczyć w pewnych obszarach jakby tą technologię i czy jakby dopuścić ją tylko wtedy, kiedy spełni określone warunki.
Pewno to, na to wszystko jest już za późno. A czy będzie taki pokój, taki gabinet, takie miejsce w schronie, gdzie jakiś premier będzie mógł wyłączyć 5G, nacisnąć guziczek, stop i nie będzie 5G? Czy takiej możliwości nie ma?
Znaczy jest, operatorzy jako część infrastruktury krytycznej są zobowiązani do współdziałania również w obszarze nie wiem, specjalnych zagrożeń czy czasu wojny, więc nie jest to może jeden przycisk, a raczej telefon, który uruchamia wciśnięcie tego przycisku w paru miejscach.
A dlaczego premier nie może, premier albo prezydent Polski nie może mieć takiego przycisku u siebie? Taki w biurku, no. Jedni mają przyciski w walizce nuklearne, nuklearną broń można wypuścić, to może też mieć jakąś władzę prezydent Rzeczpospolitej.
Czy to myśli tych przycisków, to musiałby mieć już całą masę, bo to nie tylko telefonia komórkowa, ale również obszary sieci energetycznych, wodociągi i tak dalej, więc jakby tych obszarów współdziałania, również w przypadku zarządzania kryzysowego jest więcej, więc nie jest to pewnie jeden taki mityczny przycisk, a raczej mówię, pewna lista kontaktów, dzięki której można potem pewne rzeczy zrobić i wykonać szybciej, właśnie powołując się na tą sytuację specjalną.
No dobrze, to kiedy zaczniemy już tą efektywna budowa tych, bo jeszcze są do tego wszystkiego satelity, które mają być wysłane na orbitę i to liczby, ja nie wiem czy prawdziwe, ale że to ma 40 tysięcy satelitów ma krążyć wokół Ziemi, żeby to wszystko obsługiwać?
Znaczy to jest jakby inna jakby technologia równoległa, prawda? Bo jakby w przypadku telefonii komórkowej mówimy o... Te stacje bazowe są mimo wszystko albo wykorzystują stacje bazowe na budynkach lub posadowione na masztach i światłowody, które są w ziemi. Natomiast w przypadku telefonii również możemy mówić o łączności, która zamiast transmitować sygnał, nie wiem, rurą czy kablem, który jest pod oceanem, może ten sam sygnał transmitować pomiędzy satelitami. Więc, ale powiedziałbym, że to jest... coś, co może być uzupełnieniem, czy ewentualnie również, ja rozumiem, że niepokojowi pana redaktora de facto spowodować, że w fakcie również w tych miejscach, które są technicznie
trudno dostępne,
śmieje
się pan minister z mojego niepokoju, bo
również
uważa
będą,
pan,
telefonie będzie dostępne.
Uważa pan, że to jest taki niepokój moherowych beretów po prostu, co się stanie z naszym światem. Powinna Greta, powinna już protestować przeciwko temu 5G, tak na dobrą sprawę, przeciwko satelitom. Szkodliwość
może to,
tego
że nie
jest...
Testuje, to też jest taki sygnał pozytywny.
Bo nie wie i nie rozumie tego, co się wydarzy w momencie, kiedy to wszystko się zacznie funkcjonować. Przecież to CO2 w porównaniu z tym wszystkim to jest nic. Naprawdę to jest sanatorium tak naprawdę zamieszkać koło elektrowni.
Nie, tutaj jeśli chodzi o aspekty zdrowia, to bym się mniej obawiał, bardziej, tu się, w tym drugim aspekcie z panem dyrektorem się zgodzę, jeśli chodzi o jakby uzależnienie się od tych nowych technologii i strata naszej prywatności, tak, no to te zagrożenia są realne i na pewno wymagają odpowiedniej
uwagi. Karol Okoński.